Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. Dzisiaj w ramach wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze zajmiemy się trzecim i ostatnim filarem poczucia własnej wartości. Wspominałam już podczas pierwszego odcinka, że ten filar ma taką nazwę wzrastanie. Oznacza to urzeczywistnianie swojego potencjału, bądź też rozkwitanie, jeżeli to jest taka metafora, która jest nam bliższa. Chodzi tu o to, że jest to taki proces stawania się bardziej produktywnym, bardziej opiekuńczym, bardziej zdolnym i rozwijania siebie i innych. I to, co ważne, to nie jest tak, że ten proces sprawia, że jesteśmy bardziej wartościowi, tylko czerpiemy zadowolenie z tego, że możemy się rozwijać, bo to jest wyraz tego, kim jesteśmy. To znaczy, to nie nasze sukcesy decydują o tym, czy jesteśmy wartościowi, czy nie. O tym już mówiłam w poprzednich odcinkach. Ale to, że jestem wartościowa i że wiem, że mam pewien potencjał, sprawia, że chcę go rozwijać, że chcę ubogacać życie innych ludzi, że chcę zobaczyć, co ja wnoszę w życie swoje, w życie innych i że chcę też rozkwitać, że chcę starać się najlepiej, jak potrafię. I co ważne, to staranie się i robienie rzeczy najlepiej, jak potrafię, to często jedyna rzecz, nad którą mamy kontrolę. Często nie mamy wpływu na to, z jakimi cechami temperamentu się urodzimy, nie mamy wpływu na to, w jakie środowiska trafimy, przynajmniej do pewnego wieku. Potem możemy na szczęście już kształtować nasze doświadczenia też w taki sposób, że wybieramy sobie, z kim spędzamy czas, albo w jakiej pracy jesteśmy, bądź też w jakim zespole pracujemy. No ale umówmy się, że mniej więcej do czasów szkoły, czasami nawet do osiemnastki, nie mamy aż takiej decyzyjności dotyczącej tego, czy trafimy pod skrzydła nauczyciela, który będzie bardziej lub mniej kategoryczny, bardziej lub mniej konstruktywnie krytyczny, czy też będzie nam ciągle przypominał, że jesteśmy niewartościowi, jesteśmy niedorajdami. Podobnie nie mamy wpływu też na to, w jakich domach przychodzimy na świat. Za to, co możemy kontrolować, to, czy mając te cechy, które mam, mając pewien potencjał, z którym się urodziłem, co ja z tym robię? Jest we mnie taka chęć do tego, żeby to rozwijać w takim aspekcie, że wiem, że jestem wartościowa, wiem, że zasługuję na bezwarunkową miłość i jestem przekonana o mojej bezwarunkowej wartości. Jednocześnie też wiem, że mam pewne dobre cechy, że są we mnie takie tendencje do takich zachowań, które mogą wnosić wkład w życie innych osób, które mnie otaczają, które są dla mnie ważne. I mogę to też robić z radością i z dużo mniejszą obawą przed porażką, niż gdybym uzależniała moje poczucie własnej wartości od tego, czy osiągam jakiś sukces, czy nie. W jaki sposób możemy w ogóle tak wzrastać i swoje cechy rozwijać? Zanim przejdę do konkretnych podpowiedzi i narzędzi też, które mogą to wspierać, chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć o jednej z bardzo ważnych psychologicznych teorii, stworzonej na bazie badań, ogromnej liczby badań nad studentami, uczniami, a potem także nad pracownikami, rodzicami, autorstwa badaczki Carol Dweck. Jest to kobieta, która na bazie różnych swoich eksperymentów sformułowała teorię dotyczącą nastawienia, jakie mamy w stosunku do naszych cech osobowości, do naszej inteligencji, do naszych talentów. A dotyczy to dokładnie tego, czy ja wierzę, że moja inteligencja jest niezmienna i trwała, czy też uważam, że te cechy, które mam, mogę rozwijać w ciągu swojego życia. I oczywiście tak na pierwszy rzut oka, a właściwie na pierwszy słuch, to wszyscy byśmy powiedzieli, że oczywiście, że jesteśmy w tej grupie, która uważa, że inteligencję można rozwijać. Ale pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów, tak żeby zobaczyć, w jakiej grupie ja tak naprawdę jestem. Co ja tak naprawdę o sobie myślę? Dweck w swojej książce przytacza historię nauczycielki, która ją uczyła, która uważała, że wynik testu na inteligencję, czyli tak zwane IQ, decyduje o tym, czy ktoś jest wartościowy, czy nie jest. Zrobiła takie podziały w związku z tym, jaki wynik kto miał w tym teście IQ. Uczniowie, którzy mieli najwyższy iloraz inteligencji, byli przez nią uważani za godnych zaufania, mogli nosić flagę czy sztandar na akademiach szkolnych, mogli czyścić gąbki i mogli zanosić wiadomości do dyrektora, czy też nosić dziennik. A reszta uczniów, która miała niższy wynik w teście IQ, nie mogła tego robić, nie była wystarczająco godna tego, żeby im tak zaufać. W ten sposób ta nauczycielka, tak to wspomina Carol Dweck, tworzyła taki klimat, w którym każdy uczeń miał tylko jeden cel. Chodziło o to, żeby wykazać się inteligencją i nie wyjść na głupka. Tylko, że my nie możemy się wtedy skupić na nauce. na nauce rozumianej jako zdobywanie wiedzy, poszerzanie swoich horyzontów, zadawanie wielu pytań, pewną ciekawość. Nie można było czerpać z tego przyjemności, bo przecież każdy sprawdzian i każda odpowiedź przy tablicy świadczyła o tym, czy my w ogóle się do czegokolwiek nadajemy. W każdej sytuacji ci uczniowie musieli potwierdzać swoją sprawność umysłową i swoje pozytywne cechy charakteru, rzucali na szale całą swoją osobowość. Przy każdym sprawdzianie, wyobrażacie to sobie Państwo? Jestem pewna też, że niestety to jest doświadczenie wielu z nas. I warto sobie zadać pytanie, jak ja podchodzę do moich sukcesów, do moich porażek i jak podchodzę do różnych wyzwań, które mam na swojej drodze, czy to w szkole, czy w pracy, czy też w związkach międzyludzkich. Czy ja właśnie w każdej sytuacji oceniam, czy to się zakończy sukcesem, czy porażką, czy ja zabłysnę, czy może wyjdę na idiotę, czy zostanę zaakceptowany, zaakceptowana, czy może zostanę odrzucona. Czy będę się czuć jak mistrz, czy jak jakaś niezdara, nieudacznik. W naszym społeczeństwie niestety jest tak, że niestety cenimy inteligencję i osobowość i charakter i chcemy posiadać pewne cechy, tyle tylko, że jeżeli uważamy, że różne wyzwania, jakie są na naszej drodze, mają potwierdzić te cechy, które my już mamy, albo im zaprzeczyć, to nie będziemy mieć, tam nie będzie miejsca na to, że ja mogę popełniać błędy. Nie będzie przyzwolenia na to, że coś może mi się nie udać po prostu. I że kiepska ocena ze sprawdzianu nie oznacza, że coś jest ze mną nie tak, tylko oznacza, że jeszcze za mało się nauczyłam. Albo może oznaczać, bo akurat miałam gorszy dzień i może kiepsko mi się myślało na tym sprawdzianie. Bo druga grupa osób to osoby, które wyznają takie nastawienie na rozwój. Ta pierwsza, o której mówiłam, to jest nastawienie na trwałość, czyli taka wiara w to, że rodzę się z pewnym poziomem inteligencji i już nic za bardzo z tym nie zrobię. Że rodzę się z pewnymi cechami osobowości i nie mam za bardzo wpływu na to, żeby jakoś je pozmieniać, żeby jakoś się rozwijać. Druga grupa to osoby nastawione na rozwój, takie, które wierzą, że każdy z nas może osiągnąć bardzo wiele. Nie oznacza to oczywiście, że only sky is the limit, czyli że możemy osiągnąć wszystko, jak to często teraz twierdzą specjaliści od rozwoju, tu w cudzysłowie oczywiście specjaliści. Bo to nie chodzi o to, że możemy osiągnąć wszystko, co tylko sobie zamarzymy i każdy może być jutro Einsteinem, jeżeli się bardzo postara. To tak nie działa. Mamy inne predyspozycje, ale przede wszystkim też inne warunki. I naprawdę inaczej będzie wyglądała nasza ścieżka zawodowa, czy nasze różne potencjalne sukcesy, które możemy osiągnąć, jeżeli urodziliśmy się w Polsce, czyli w cywilizowanym kraju, w czasie, kiedy mamy dostęp do internetu, do wody pitnej, kiedy edukacja jest darmowa i powszechnie dostępna, kiedy kobiety wywalczyły wiele praw i jeszcze mamy jasny kolor skóry. To naprawdę robi różnicę, bo wystarczy się porównać z osobami, które nie miały takiego szczęścia i przyszły na świat w Nigerii i na przykład jeszcze 100 lat temu. Więc warto mieć taką świadomość, że nastawienie na rozwój nie oznacza tego, że ja wierzę w to, że ja mogę wszystko. Nie, ale chodzi o takie przekonanie, że nie znam do końca swojego potencjału i że pewnie go nigdy nie poznam i że nie mogę powiedzieć, jak dużo zdołam osiągnąć po wielu latach nauki i pełnej entuzjazmu pracy, ale mogę się starać, mogę włożyć jakiś wysiłek i że ten wysiłek już jest nagrodą, że ten wysiłek już ma znaczenie, czyli bardziej tutaj w tym podejściu nagradzam to, że się staram, że po raz piąty próbuję nauczyć się jakichś słówek z angielskiego, a nie to, że jeżeli za pierwszym razem nie potrafię ich powtórzyć, to znaczy, że jestem głupia i że już nigdy się tego języka nie nauczę. Bardzo zachęcam, żeby sobie rozpoznać, w jakiej grupie my jesteśmy. I teraz to, co nam też rozwija to nastawienie na rozwój, to jest uczenie się wchodzenia w różne sytuacje, które są dla nas nowe, nieznane, w jakiś sposób są wymagające. Kształtowanie w sobie takiego myślenia, że to, czy ja w tej sytuacji będę mieć sukces czy porażkę, to nic nie mówi o mojej wartości. Często osoby nastawione na trwałość mają takie ukryte przekonanie, że ja muszę zrobić od razu dobrze, że jeżeli nigdy na przykład nie uczyłam się, jak się robi bazy danych i przyjdę do pracy i dostanę takie zadanie, to ja muszę od razu to zrobić dobrze, bo jeżeli tego nie zrobię dobrze, to znaczy, że nie jestem inteligentna. Ale słyszą Państwo to założenie, czy ktoś z nas oczekuje od roczniaka, że takie roczne dziecko wstanie i zacznie chodzić od razu? I zrobi te 10 tysięcy kroków, tyle ile się powinno robić codziennie? Nie, nikt z nas tego nie oczekuje. Dobrze wiemy, że nauka polega na tym, że wstaję, upadam, wstaję, upadam. Upadam 3 razy, wstaję 1 raz. Potem upadam 2 razy, wstaję 1 raz. Aż w końcu uczę się chodzić, co nie oznacza, że dorośli już nigdy nie upadają. Tak samo się czasem przewracamy, potykamy. Dawanie sobie przyzwolenia na błędy jest bardzo ważnym aspektem uczenia się, że moja wartość nie zależy od moich osiągnięć. I to nastawienie na rozwój rozwija się też wtedy, kiedy oceniam siebie z przeszłości, to znaczy porównuję to, co ja potrafię teraz, do tego, co umiałam kiedyś, co umiałem kiedyś. Zdecydowanie mam teraz większą wiedzę w różnych aspektach. I to nie zostało mi dane w magiczny sposób, bo spałam z książką pod poduszką, ale to jest efekt mojego wysiłku, mojej pracy, wielu godzin nauki. Warto to zobaczyć w odniesieniu do swojej historii, bo to jest też sposób na to, żeby mieć większą w sobie taką pasję, entuzjazm, taką ciekawość tego, kim ja się mogę stać i co ja mogę, jak ja mogę się rozwinąć, jeżeli z taką większą lekkością, właśnie jak dziecko, wejdę w różne obszary. Jak sobie pozwolę na to, że ja nie muszę wszystkiego od razu wiedzieć, że nawet jako rodzic nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące moich dzieci. Mogę się mylić, że mogę błądzić, że mogę pytać. Warto też zadać sobie to pytanie, kiedy przestałam się pytać. Jako dzieci zadawaliśmy mnóstwo pytań. Ja teraz sama mam dzieci w wieku 3 i 5, więc naprawdę wiem, co to znaczy dostawać milion pytań dziennie. I jednocześnie widzę wielu dorosłych, którzy już nie pytają, bo oni już zawsze wiedzą. A wzrastanie, rozwijanie tego trzeciego filaru polega też na tym, że ja jestem ciekawa. I tą ciekawość warto dać najpierw samym sobie, czyli troszkę tak na siebie popatrzeć. Jak oglądamy portrety w galerii sztuki, to te portrety w różny sposób mogą być oświetlone. Są takie portrety, na których na przykład najbardziej oświetlony jest policzek, podbródek. I są takie, gdzie to światło pada równomiernie i żadna część tego portretu się jakoś nie wyróżnia. I analogicznie jest też tak, że różne mogą być takie cechy, które mogą się rzucać w oczy, kiedy ktoś nas poznaje, ale może być też tak, że jesteśmy w jakiś sposób wszechstronni, ogólnie zrównoważeni pod takim kątem, że jakby w różnych obszarach sobie dobrze radzimy i nie ma jakiejś takiej cechy, która by się szczególnie wybijała. I to jest też okej. Każdy z nas jest trochę jak taki portret w stadium tworzenia. I warto patrzeć na siebie, obserwować swoje mocne i silne strony z taką ciekawością bez osądzania. Czyli, że to nie jest dobrze czy źle, że ja mam taką czy inną cechę. Ale to jest jak w jakiś sposób interesujące, że to jest moja mocna strona, a to jest moja słabość. Bardzo zachęcam do takiego właśnie spojrzenia na siebie i do takiej ciekawości, do bycia tak, w taki żywy sposób zainteresowanym tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. I w jaki sposób możemy ten trzeci filar poczucia własnej wartości rozwijać, to właśnie wzrastanie i rozwijanie się. Możemy na przykład wypisać różne cechy, które posiada bardzo wiele osób, właściwie można powiedzieć, że każdy, w różnym stopniu. Takie jak mądrość, uprzejmość, współczucie, szacunek, kreatywność, rozwiązywanie problemów, inteligencja, charakter, to na ile jesteśmy pomocni dla kogoś, na ile jest w nas altruizm i zobaczyć, na ile mamy tą cechę rozwiniętą w sobie, jak siebie oceniamy. I można też o to poprosić osoby nam bliskie. Może się okazać, że gdzieś pomiędzy tym jest rozbieżność. Często pewnie będzie tak, że inni nas ocenią lepiej niż my sami siebie. Ale co ważne, to nie są kryteria oceny dotyczące tego, czy ja się na czymś znam, czy się na czymś nie znam. Zobaczmy, że to są pewne cechy, które każdy człowiek posiada. W mniejszym lub większym stopniu. Każdy z nas jest kreatywny. Nie jedni bardziej, inni mniej. W pewnych obszarach możemy być bardziej kreatywni, albo w pewnych warunkach, a w innych mniej. Każdy z nas jest w jakiś sposób uprzejmy i ma zdolność do współczucia, do empatii. Ktoś ma tego więcej, ktoś ma mniej, ktoś to bardziej rozwinął, ktoś mniej. Zobaczenie siebie na pewnej skali służy tylko temu, żeby zobaczyć, jakie cechy mnie charakteryzują, co jest takiego, co już jest pewnym wkładem, jaki wnoszę w życie innych, a gdzie mogę nad tym jeszcze popracować? Jakie cechy mogę w sobie rozwijać, żeby też to bogactwo, jakim się dzielę, było jeszcze większe, żeby to dla innych była taka duża wartość, że się ze mną spotykają. I znowu, nie dotyczy to umiejętności czy wiedzy, tylko dotyczy to pewnych cech mojego charakteru, tego, jakim jestem człowiekiem, co ja myślę, jakie mam nastawienie do innych, czym się dzielę z innymi, co jest taką wartością, że kiedy ktoś się ze mną spotyka, to właśnie to jest dla niego najcenniejsze. Zakładam, że ludzie spotykają się z innymi nie dlatego, że ktoś jest ekspertem od zarządzania, znaczy to też, ale w takich kontaktach międzyludzkich, gdzie potrzebujemy często współczucia czy empatii, to raczej nie idziemy do specjalisty od hydrauliki, tylko idziemy do kogoś, kto wiemy, kto może mieć jakikolwiek zawód, jakiekolwiek wykształcenie, ale wiemy, że ten ktoś potrafi nas wysłuchać. Że ten ktoś potrafi nam dać wsparcie, otacza nas empatią, że ten ktoś nam da współczucie. Zauważajmy w sobie takie cechy, takie kompetencje, czy też właśnie te bardziej lub mniej oświetlone części naszego portretu. Chcę jeszcze powiedzieć o pewnym narzędziu, które też może być pomocne. Jest to tak zwany test Gallupa, stworzony przez Gallup Organization, podwaliny do tego stworzył Don Clifton, który jest pionierem psychologii pozytywnej i też właśnie autorem programu edukacji psychologicznej według Clifton Strengths. To jakby cały ten test jest oparty na takim podejściu, że każdy z nas ma pewne talenty, z którymi się rodzi. Talenty nierozumiane tu jako talent do sportu, który na przykład się uwidocznił u Adama Małysza, tylko chodzi tu o taką pewną tendencję, wrodzoną tendencję do myślenia w pewien sposób, do zachowywania się w jakiś sposób, do działania, do komunikowania się. Nam przychodzi z łatwością, a dla innych wcale nie jest takie oczywiste. I na tym polega ten talent, taka zdolność. Ale to jeszcze nie znaczy, że to jest mocna strona, bo mocna strona jest wtedy, kiedy ja mam świadomość tego talentu i do tego dołożę jakąś wiedzę i umiejętności, gdy świadomie tym zarządzam. Dlatego, że wszystkie te 34 talenty wyszczególnione w teście Gallupa są neutralne. Nie ma dobrych i złych. I chciałabym też przeczytać opisy kilku z nich, tak żeby mieli Państwo pewien obraz tego, co to mogą być za talenty. I warto też właśnie w sobie popatrzeć i sobie się przyjrzeć, czy ja je posiadam i które z nich, znaczy wszystkie posiadamy, tylko niektóre mniej lub bardziej rozwinięte i niektóre są dla nas mniej lub bardziej oczywiste. Na przykład taki talent jak komunikatywność. Osoby, które wyróżnia ta cecha, zazwyczaj łatwo ubierają swoje myśli w słowa, są dobrymi rozmówcami i mówcami. Czy to jest coś, co jest niesamowicie wyjątkowe i coś, za co się dostaje od razu świetną pracę? No nie, bo do tego trzeba dodać pewną wiedzę i umiejętności. Ale każdy z nas zna takie osoby, którym łatwiej przychodzi wypowiadać się i takie, dla których to jest bardzo duże wyzwanie. To jest taki talent, który ma akurat nazwę komunikatywności. Może być też talent związany z bliskością. Taka osoba, która posiada tą cechę, sprawia jej radość to, że jest w bliskich relacjach z innymi. Czerpie dużą satysfakcję z tego, że pracuje z bliskimi, z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu. Bardzo wiele osób też z nas tak ma. Tu chodzi właśnie o tą łatwość myślenia w pewien sposób, łatwość zachowywania się, łatwość działania i o to, że jeżeli ja mam taką tendencję właśnie do tej bliskości, to wiedząc o tym, będę szukać takich miejsc, gdzie ja mogę się rozwijać razem z moimi przyjaciółmi. Niekoniecznie będę wchodzić ciągle w nowe środowisko, bo zanim ja tam zbuduję głębokie relacje, które mnie napędzają, to minie bardzo dużo czasu i mogę się też wypalić. Może być ktoś, dla kogo mocną stroną, znaczy nie mocną stroną, tylko właśnie tą cechą, taką, tym talentem jest odpowiedzialność. Czyli ktoś, kto się czuje psychicznie odpowiedzialny za to, co zadeklarował się zrobić, jest wewnętrznie zobowiązany takimi wartościami jak uczciwość i lojalność. Znamy pewnie takie osoby, takie, które za co by się nie wzięły, to dotrzymają słowa. Jeżeli dały słowo, to jest dla nich święte. Takie, które są uczciwe i które nie zawodzą. I być może właśnie to są osoby, które mają ten talent. Jeżeli to połączymy na przykład z wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem czy z przywódcem, to mogą być liderzy, którzy pociągną swój zespół w naprawdę pięknym kierunku. Ale też niekoniecznie. To mogą być na przykład specjaliści, którzy wywiązują się świetnie ze swojej roboty. Bardzo polecam, jeżeli mają Państwo chęć i $20, bo tyle kosztuje podstawowe badanie tym testem, można to zrobić internetowo w języku polskim, to bardzo polecam, żeby sobie zrobić ten test i odkryć przynajmniej te 5 talentów, które nas charakteryzuje w pierwszej kolejności. To jest też pewna ważna taka podpowiedź do tego, jak możemy się rozwijać, jak możemy wzrastać i które cechy, które posiadamy, są czymś, co może jeszcze bardziej ubogacać życie innych osób. A na pewno zachęcam do tego, żeby ciągle myśleć o sobie w taki sposób, że niezależnie od tego, co osiągam, to jestem wartościowy, jestem wartościowa. I że wnoszę bardzo wiele w życie innych osób i warto też ich o to zapytać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.